Chwała Panu, bracia i siostry. Pan Bóg ma różne sposoby, nie zawsze dla nas zrozumiałe i różne dziwne rzeczy, które mogą nam się wydawać trudne albo nawet beznadziejne, mogą tak naprawdę służyć temu i służą temu, żeby Pan Bóg mógł pokazać swoją chwałę i pokazać, że On może wszystko, nawet wtedy, kiedy logicznie wydawałoby się, że no niewiele można zrobić albo kiedy boimy się, bo nie czujemy się zapewnie w jakiejś sprawie, ale Pan Bóg jest z nami, wtedy wiemy, że ta sprawa jest wygrana. I właśnie o takiej historii chciałbym dzisiaj powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z pierwszej księgi Samuela z 17 rozdziału. To jest bardzo znana historia, ale chciałbym, żebyśmy cały ten rozdział przeczytali. To jest 17 rozdział pierwszej księgi Samuela od pierwszego wersetu. Pierwsza księga Samuela, rozdział 17. Wtedy zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, które należy do Judy i rozłożyli się obozem w Efesdamim między Socho a Aseka. Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. Filistyńczycy stali na górze z jednej strony, a Izraelici stali na górze z drugiej strony, a między nimi była dolina. Wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również nagolennice spiżowe na nogach i dzidę spiżową na plecach. Drzewce jego dzidy było jak drąg tkacki, grot jego dzidy ważył 600 sykli żelaza, a giermek z jego tarczą kroczył przed nim. Ten stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich te słowa. Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk, ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. A Dawid był synem wspomnianego Efratejczyka z Betlejemu Judzkiego imieniem Isaj, który miał 8 synów. Mąż ten w czasach Saula był już stary, za stary, aby stanąć w gronie wojowników. Wyruszyli więc za Saulem na wojnę trzej najstarsi synowie Isajego, a imiona trzech jego synów, którzy wyruszyli na wojnę, to najstarszy Eliab, drugi po nim Aminadab, a trzeci Szamma. A Dawid był najmłodszy, za Saulem wyruszyli trzej najstarsi. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swojego ojca w Betlejemie. Ale Filistyńczyk ów występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. I rzekł raz Isaj do Dawida, swego syna, weź na dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu do swoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi, zapytaj go o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Saul bowiem i oni oraz cały lud izraelski wojują z Filistyńczykami w Dolinie Dębów. Wstał tedy Dawid wcześnie rano i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym i wzniosło okrzyk bojowy. Zarówno Izraelici, jak i Filistyńczycy ustawiali się w szyku bojowym, szereg naprzeciw szeregu. A Dawid zrzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża juków, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam, zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregu filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi samymi słowy i usłyszał to Dawid. A wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te słowa, tak a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. I odrzekł Dawid: cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym, ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody, wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Przyodział tedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łukowy. Przypasał też Dawidowi łuskowy, przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie i tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec rumiany i przystojny. Rzekł tedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Gdy wtedy Filistyńczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid śpiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka. I sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. Wtedy powstali wojownicy izraelscy i Judcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za Filistyńczykami aż do Doliny Gad i do Bramy Kronu, tak iż trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Saraim aż do Gad i Ekronu. Potem powrócili synowie izraelscy z pościgu za Filistyńczykami i splądrowali ich obóz. Głowę Filistyńczyka zaś wziął Dawid i zaniósł ją do Jeruzalemu, a zbroję jego złożył w swoim namiocie. A gdy Saul widział, że Dawid wyrusza, aby potykać się z Filistyńczykiem, rzekł do Abnera, dowódcy wojska: czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? A Abner odparł: kiedyś królu żyw, królu nie wiem. I rzekł król: wypytaj się ty, czyim synem jest ten młody siłacz. A gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyńczyka, zabrał go Abner i zaprowadził przed Saula. Głowę Filistyńczyka zaś trzymał Dawid w swoim ręku. Saul rzekł do niego: czyim synem jesteś, młodzieńcze? A Dawid odpowiedział: synem twego sługi Isajego Betlejemczyka. To jest, jak powiedziałem, taka historia właściwie bardzo znana. To jest taka długa dosyć historia, chociaż właściwie tam się w sensie czasowym niewiele dzieje. Ale to jest historia, która jakoś tak szczególnie do mnie zawsze przemawiała, dlatego że z jednej strony, można powiedzieć, należy do takiego zestawu takich, powiedziałbym, bardzo znanych opowiadanych w szczegółach, nawet raczej na szkółce niedzielnej historii. Każde dziecko właściwie o tym słyszało. Dawid i Goliat jest to takie postacie występujące też w takiej naszej współczesnej świadomości, w kulturze masowej. Często próbuje się w jakiś sposób odwoływać do tej potęgi Goliata, mówiąc o czymś bardzo dużym. Tym imieniem Goliat nazwali hitlerowcy w czasie wojny, zdaje się, jakiś czołg, który miał służyć jakimś specjalnym celom. Goliat to była też taka swego czasu nazwa gwintu do żarówki, takim większym niż ten, który normalnie funkcjonuje. No, Goliat nam się kojarzy z jakąś potęgą. I to jest historia, która opowiada, ale nie o Goliacie tak naprawdę, opowiada o tym, kim jest Pan Bóg, że Pan Bóg jest wierny i że Pan Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Ale ta historia pokazuje też, że Pan Bóg może i robi to dzisiaj, używać ludzi, których pozornie nie podejrzewalibyśmy o to, że właśnie Pan Bóg chce ich użyć. Mało tego, że droga, jaką Pan Bóg kształtuje w naszym życiu, często nie musi przebiegać tak, jak my sobie to wyobrażamy, i często pewne umiejętności, które później Pan Bóg chce wykorzystać w dziele, które będziemy powiedzmy w Jego imieniu, czy będziemy mu pomagać w tym, że te umiejętności mogą być kształtowane w sposób, którego byśmy się nie spodziewali. My byśmy to sobie, powiedzmy, może trochę inaczej wyobrażali. Przypatrzmy się tej historii i tej sytuacji, która ma tam miejsce. Filistyńczycy, bo tutaj może warto byłoby coś na temat tych ludzi wiedzieć, to jest bardzo ciekawa właściwie grupa ludzi w Piśmie Świętym, oni się pojawiają co jakiś czas. To był naród, no takie plemię można by powiedzieć, ludzi, którzy właściwie tak do końca nie wiadomo skąd się wzięli na tamtych terenach. No, istnieje taka hipoteza, że to był taki napływowy, że tak powiem, tutaj z obszaru indoeuropejskiego w gruncie rzeczy lud, który no swego czasu zaatakował Egipt, on tamtędy się jakby tutaj w ten rejon dostał, no ale gdzieś tam mniej więcej 1000 lat przed naszą erą z dobrym kawałkiem został pokonany przez panującego wtedy Ramzesa III, chyba wtedy, tak, III, i zepchnięty został ten lud właśnie do tego miejsca, mniej więcej tego pogranicza tutaj, no właśnie do tej ziemi kananejskiej, w tym miejscu. I oni tam przebywali cały czas i wiemy, że potyczki Filistyńczyków z Izraelitami na kartach Biblii pojawiają się już bardzo wcześnie, bo już wtedy, kiedy Jozue wkracza do ziemi obiecanej, to już wtedy w tym rejonie z Filistyńczykami takie właśnie jakieś starcia się dzieją. I kiedy otworzylibyśmy Księga Sędziów, trzeci rozdział, to na samym początku jest właśnie troszeczkę na temat Filistyńczyków no powiedziane. To jest parę takich informacji, które będą nam teraz bardzo przydatne. To jest Księga Sędziów, trzeci rozdział od pierwszego wersetu. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o Kanaan. A to jedynie w tym celu, aby późniejsze pokolenia synów izraelskich nauczyły się prowadzenia wojny, więc tylko ci, którzy przedtem tego nie umieli. 5 książąt filistyńskich i wszyscy Kananejczycy i Sydończycy i Chiwijczycy mieszkający na pogórzu libańskim od góry Baal Hermon aż do wejścia do Hamat. Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza. Synowie izraelscy mieszkali tedy pośród Kananejczyków i Hetejczyków i Amorejczyków i Peryzyjczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków i brali sobie ich córki za żony, a córki swoje wydawali za mąż za ich synów i służyli ich Bogom. I tu właśnie dowiadujemy się, że Filistyńczycy byli jedną z tych grup, które Pan Bóg pozostawił, nie pozwolił Izraelitom zwyciężyć ich całkowicie, można by powiedzieć. Pozostawił ich po to, żeby właśnie Izrael był doświadczany, żeby z jednej strony, jak czytamy, no, ćwiczyli się w walce z nimi, z drugiej strony była to taka swego rodzaju pokusa. Ci ludzie, Izraelici, oni no, tak szli w kierunku niestety tych bogów filistyńskich, mieszali się tam, że tak powiem, plemiennie, no w związku z tym takie różne potem komplikacje wynikały. I rzecz, która jest opisana w tym 17 rozdziale pierwszej księgi Samuela, to wydarzenie ma miejsce za czasów panowania króla Saula. Powiem szczerze, że im dłużej czytam Biblię, im dłużej czytam właśnie księgi Samuela, tym bardziej jakoś tak żal mi jest Saula. Myślę sobie o tym człowieku jako o takiej osobie, która, jakby to powiedzieć, no czasami myślimy o kimś, że to jest idealny człowiek na dobrym miejscu. To jest dobry człowiek, właściwy człowiek na właściwym miejscu, mówimy. Saul jest takim biblijnym, książkowym przykładem człowieka, który na tym miejscu się nie powinien znaleźć. To był król izraelski, właściwie pierwszy król, można by powiedzieć, bo był to człowiek, który po okresie sędziów, którzy no, takimi byli, powiedzmy, no, zastępczymi jakimiś tam ciałami kierowniczymi, powiedzmy, w tym narodzie, pojawił się. Saul był odpowiedzią na żądania ludu izraelskiego. To Izraelici chcieli mieć króla. Pan Bóg im obiecał, że dostaną króla. Miał na myśli Dawida, jego pokolenie kolejne. No, wiemy już potem, że też przecież chodzi o przyjście Pana Jezusa Chrystusa, tego króla w szerszym tego słowa znaczeniu. Ale Izraelici powiedzieli, nie, my chcemy mieć króla. Tak jak wszystkie inne narody. Jak czytamy Biblię, to zobaczymy, jaka motywacja kierowała tymi ludźmi. Oni powiedzieli, chcemy mieć króla, żeby być jak inne narody, które są wokół nas. Oni się przyglądali wszystkim, myśleli sobie, co to jest? My mamy tutaj Samuela, on nam mówi różne rzeczy, co Bóg chce, ale przecież każdy fajny naród, porządny wokół nas, ten mocny naród, no to on ma przecież króla. A tacy Filistyńczycy tu wymienieni, to oni mieli 5 książąt, którzy tym wszystkim kierowali. Ponieważ właśnie kolejną taką ciekawą rzeczą dotyczącą Filistyńczyków było to, że oni mieli taki dosyć ciekawy ustrój, można by powiedzieć. Było tam coś, trudno, nie nazwałem tego oczywiście demokracją w żadnym wypadku, ale było tam coś takiego, że lud mógł, że tak powiem, czytamy w Biblii, że zgromadzali się, żeby pewne decyzje podejmować. I to funkcjonowało 5 miast. To była Gaza, Ekron, Ashdod i Ashkelon. I tam w tych 5 miastach zasiadało 5 takich władców lokalnych, można powiedzieć, oni się jakoś tam dogadywali, stolicą było Gat. I to się nawet dzisiaj określa Pentapolis, czyli 5 miast, no to tak trochę z greckiego, oczywiście wtedy tego określenia oni nie używali, ale to było takie 5 miast i tych pięciu władców tam było i Gat było najważniejsze. Tak jak to czytałem, to pomyślałem sobie, no mieli ludzie pomysły na metropolię, my tu mamy problem w rejonie, żeby metropolię dużą zrobić, ale dałoby się takie Pentapolis zrobić, bo to by trzeba było Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz i Nowrocław, o, na przykład. Tylko nie wiadomo, gdzie stolica. To jest problem. No, a oni się jakoś tam dogadywali. No. 5 miast, ale jakoś się dogadywali. I Goliat, o którym tutaj jest mowa, był człowiekiem z Gat, czyli taki, że tak powiem, człowiek ze stolicy, można powiedzieć. Filistyńczycy zebrali się po raz kolejny na wojnę. To były takie podjazdowe bitwy. To było coś takiego, że oni się spotykali, tak jak tu jest właśnie w Biblii opisane, na polu, czy tam dolina była, na szczycie jednej góry jedni stali, tu drudzy, no i dochodziło co jakiś czas do konfrontacji. I tu mamy też taką sytuację, że Saul i jego wojownicy z kolei zbierają się obozem w Dolinie Dębów, ustawiają się do bitwy, żeby się z tymi Filistyńczykami zetrzeć w końcu. No ale jest taka sytuacja patowa troszeczkę, takie zawieszenie, ponieważ występuje z szeregów filistyńskich dość szczególny człowiek. On jest tutaj nazwany harcownikiem. No, to jest takie słowo, które no, jest oczywiście dużo późniejsze, bo to ono się pojawia w naszym tłumaczeniu tutaj w Biblii, ale sens jest tutaj zapewne zachowany. Harcownicy to byli tacy ludzie, to nawet w takich staropolskich przekazach też to się znajduje, to byli tacy wojownicy, którzy byli taką reprezentacją, można by powiedzieć, militarną. I oni występowali przed główną bitwą. Dzisiaj słowo harce ma takie znaczenie bardzo podobne, tylko że szersze, bo my mówimy o takich popisach jakichś, to się popisuje, prawda? Co to za harce, mówimy do dzieci czasem, które się wygłupiają. A ci ludzie, oni popisywali się swoją siłą. I to byli tacy ludzie, którzy z dwóch powodów tam występowali. Albo to byli bardzo młodzi wojownicy, którzy w ten sposób no, mogli się dosłużyć jakiegoś awansu, jeżeli coś zdziałali. Albo byli to, jak w przypadku Goliata, co jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne i wynika z tego, co tu jest w Biblii napisane, byli to bardzo doświadczeni wojownicy, którzy pełnili taką rolę propagandową. No nie jest tajemnicą, że prowadzenie wojny czy nawet małej bitwy wymaga propagandy. Ona jest ważna tutaj z dwóch względów. Po pierwsze, generalnie chodzi o takie nadwątlenie sił przeciwnika przez takie oddziaływanie dwukierunkowe. To znaczy z jednej strony trzeba pokazać swoją potęgę, z drugiej strony no, umniejszyć jakoś, zachwiać tutaj, no, wpłynąć jakoś ujemnie na morale tej siły przeciwnika. I tutaj właśnie ten Filistyńczyk miał to zadanie. Nazywał się Goliat i czytamy o nim takie no, imponujące informacje. Ja sobie specjalnie dotarłem do takich źródeł, które dotyczyły no, głównie jednostek wagi stosowanych wtedy, dlatego że często czytając ten fragment sobie tak nie zdajemy sprawy, jak, czy szerzej jednostek miary, jak potężny to był człowiek. Goliat miał, jak czytamy, 6 łokci i 5 w sensie wysokości. 6 łokci i 5, łokieć ówczesny 52 cm, 5 no to ta odległość od kciuka tutaj do palca, to już ten kawałek można sobie było powiedzmy darować, bo ten człowiek miał jakieś 330 cm, czyli on miał tak no, bez mała 3,5 metra. To był gigant po prostu. Sądzimy, że był zbudowany dość proporcjonalnie, czyli on musiał być w ogóle ogromny, no bo jakieś nogi musiały go utrzymać. I ten człowiek, jak czytamy dalej, miał na głowie hełm spiżowy. Spiż to jest taki stop tam różnych metali, bo to w historii różnie tam go robiono w różnych proporcjach, ale to jest tam generalnie cyna, cynk, miedź i srebro. Ze spiżu to się dzwony robi albo armaty. To jest bardzo ciężki metal o bardzo dużej gęstości. I on miał spiżowy hełm. Odziany był w pancerz łuskowy, czyli taki jak znamy z historii pancerz skonstruowany z takich łusek, które zachodziły dachówkowo na siebie, więc tam nie dało się tego przebić właściwie niczym. I ten pancerz mógł być wykonany no, albo z rogu, albo z kości mogły być te łuski, albo z metalu. Tu na pewno był z metalu, bo Filistyńczycy, co też warto wiedzieć, wtedy byli bezkonkurencyjni, jeżeli chodzi o metalurgię. Czyli to była też taka, ten Goliat był takim pokazem potęgi tego kraju. Że to nie są jacyś tam pastuszkowie koczowniczy, tylko to jest potęga. To jest kraj, w którym się wytapia i wykuwa rzeczy z żelaza i różnych innych stopów. I czytamy dalej, że waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Sykl to była miara, która też no ona różnie tam w odniesieniu do różnych metali różnie to wyglądała, ale to było mniej więcej 12 gramów. No to jak to przeliczymy, no to wychodzi, że ten pancerz tego człowieka ważył około prawie 60 kg, no 50 tam kilka kilogramów. I on to miał na sobie, to był tylko pancerz, więc on to miał na sobie. Miał również nagolenice spiżowe na nogach, no czyli możemy sobie wyobrazić, tu już nie ma co tam wnikać w te obliczenia, no ale można sobie wyobrazić, że jeżeli to były takie spiżowe płyty, które trzymały mu ten, ochraniały ten obszar od kolana do kostki, no to też tą jego masę to podnosiło. I miał dzidę spiżową na plecach, o której wiemy, że drzewce dzidy było jak drąg tkacki. I tu nieco bliżej znowu możemy coś policzyć. Grot tej dzidy ważył 600 cykli żelaza, czyli tak 7 kilo z kawałkiem. Grot dzidy tylko, 7 kilogramów. I ten człowiek sobie tym, tak rozumiem, mógł machać swobodnie, więc to był bardzo silny człowiek. I ja się wcale nie dziwię, że Izraelici się go bali. I ten człowiek miał jeszcze... No bo nie miał tylu rąk, żeby to wszystko trzymać, więc on jeszcze miał przed sobą giermka, który, jak sądzę, był pewnie w miarę normalnego wzrostu, więc jak tą tarczę mu tam trzymał, no to on go tak mniej więcej tam, gdzie trzeba, to go tam chronił jakoś. I czyli on nawet do pomocy musiał mieć takiego kogoś, żeby się tam w ogóle, żeby to wszystko opanować, co on tam miał. I ten człowiek stanął i zaczął mówić różne rzeczy. I to jest też dosyć ciekawe, że on nie rzucił się na tych żołnierzy izraelskich, żeby ich pozabijać. On stanął i zaczął mówić takie rzeczy. Po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. To jest takie propagandowe, psychologiczne zagranie. Ale to jest takie bardzo, powiedziałbym, bardzo taka klasyczna taktyka szatana. Kim ty jesteś, żeby ze mną walczyć? Kim ty, człowieku, jesteś? To jest taka próba nadwątlenia, że tak powiem, naszej świadomości tego, kim jesteśmy. I ten człowiek wychodzi i mówi tak, ja jestem Filistyńczykiem. No o Filistyńczykach chyba wszyscy słyszeliście. A wy kim jesteście? Sługami Saula. I wy się chcecie tutaj z nami bić? I wiedząc, że nie ma nikogo, kto odważyłby się wystąpić przeciwko niemu, mówi... Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Ale on jest spokojny, że nikt taki nie wystąpi. Bo ci Izraelici stoją i się tam trzęsą ze strachu. Wszyscy łącznie z królem. I ten człowiek jest takim problemem. To jest taki ktoś, kto się pojawia, wprowadza zamęt, strach, a naród izraelski drży ze strachu, bo no tak na logikę to oni nie mają żadnych szans z tym człowiekiem. I z Filistyńczykami. I on mówi tak, ja zelżyłem dzisiaj szeregi Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, a będziemy walczyć z sobą. Co to znaczy? On obraził całą tą armię, jak gdyby, bo on mówi, no nie macie nikogo takiego, kto by mógł stanąć i walczyć ze mną. No i faktycznie nie mieli nikogo takiego. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. Czyli efekt działania Filistyńczyków, no można powiedzieć, został już dostrzeżony. Udało im się, można by powiedzieć. Saul i cały Izrael upadli na duchu i bali się bardzo. Gdzie jest wtedy Dawid? To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo tak naprawdę Dawid już nieco wcześniej, jak czytamy, przychodzi do Saula i działa tak uspokajająco, bo Saul ma takie gorsze momenty. Widzi ten brak powołania, widzi to, że nie jest tym człowiekiem, którego Pan Bóg tutaj postawił w tym miejscu i ma takie momenty nerwowości, delikatnie mówiąc. Rzuca wszystkim, denerwuje się i Dawid tam chodzi i mu przygrywa, żeby go uspokajać. Ale czytamy potem, że często odchodzi od niego i pasie te owce. No, pewnie w tym okresie generalnie skupiał się na tych działaniach w polu, dlatego że, jak prawda, mawiali starożytni Grecy, w czasie wojny muzy milczą, tak? Więc jakby tutaj nie było czasu na jakieś rozrywki, coś, król był z oddziałem w polu, w terenie, no a on wrócił do swojego ojca i tam zajmował się tym, czym się zajmował wcześniej. Kim jest Dawid? Dawid jest pastuszkiem, takim pomocnikiem właściwie, najmłodszym synem Isajego, w którego to Dawida właściwie tak po ludzku mówiąc, nikt nie wierzy specjalnie, nawet jego ojciec niespecjalnie, bo przypomnijmy sobie historię, kiedy Samuel przychodzi namaścić na króla jednego z synów Isajego, tyle wie. I pojawiają się po kolei ci synowie, on tam przywołuje tych swoich synów i cały czas Pan Bóg mówi Samuelowi, to nie jest ten. I Samuel już potem myśli sobie, no nie trafiłem dobrze, nie pod ten adres, no jak? Nie masz jeszcze jakiegoś syna? I wtedy Isaj sobie przypomina, mówi, a tak, jest ten taki, ten tam mały taki, co to w polu tam pasie owce. To, no. I to właśnie to ten mały, ten niepozorny taki, co pasie owce, ten, co się w zasadzie nie liczy. To on właśnie ma być tym królem później. Ale na razie Dawid po prostu zajmuje się tym, czym się zajmował. I czytamy, że był synem wspomnianego Efratyjczyka z Betlejemu judzkiego imieniem Isaj, który miał 8 synów. No ale on jest już, że tak powiem, zbyt wiekowy, żeby sam stanąć do walki i on wysyła, no taki był obowiązek, nie było armii zawodowej typowej, to się wysyłało, że tak powiem, do wojska synów swoich, no najczęściej tych najstarszych. No i trzej najstarsi synowie Isajego trafili na ten front. A Dawid był najmłodszy i, że tak powiem, no nie załapał się na to. I pasał trzody swojego ojca w Betlejemie. I co dowiadujemy się dalej? Z 16 wersetu i dalej czytamy, że to nie jest jakiś epizod, że to nie jest tak, że ten Goliat wystąpił i tam to trwało tam powiedzmy godzinę. On tak funkcjonuje od 40 dni. 40 dni ten człowiek wychodzi, sobie wyobraźmy, co się tam działo. 40 dni ten człowiek wychodzi, obraża naród izraelski, dołuje ich, byśmy tak dzisiaj powiedzieli, i oni tak upadają na duchu z każdym dniem bardziej. I to trwa 40 dni. To tak lekko licząc, jakby ktoś tak od 10 lutego tu przychodził i nas obrażał i straszył do dzisiaj. No to ci ludzie, to można powiedzieć, to wrak człowieka ten Saul musiał być i ci jego dowódcy. I to się tak wszystko dzieje. No i w pewnym momencie zobaczmy, jak Pan Bóg kieruje rozwojem sytuacji. Dawid nie wie właściwie nic o tym, bo on pasie owce, jest na zapleczu, że tak powiem, w ogóle na front się nie wybiera. Jego ojciec mówi, weź trochę jedzenia i idź do swoich braci. Dlaczego? Dlatego, że armia musi coś jeść. No i to między innymi wśród tych obciążeń takich, powiedzmy, na rzecz obronności było też to, że nie tylko tego chłopaka, tego syna wysyłało się na wojnę, ale jeszcze trzeba go było zaopatrzyć. No skądś musiał to jedzenie mieć. I on tak też, ojciec tak chyba chce też dowiedzieć się, no co tam, prawda, jak tam wieści z frontu. Idź tam, zapytaj się, co się tam dzieje. Tam się nic nie dzieje. Tam jest w jakimś sensie zupełnie spokojnie. Izraelici siedzą przerażeni i nie ruszają do boju. No bo jak? I on przychodzi, pozostawia to jedzenie, to wszystko, co tam przyniósł i idzie porozmawiać z żołnierzami. Ale to jest też ciekawe, co ten młody Dawid widzi. On na początku, kiedy dotarł już na tą linię frontu, to mógł sobie pomyśleć, no nie jest źle. Izraelici ruszają z krzykiem, z okrzykiem bojowym. Może coś się zacznie dziać. Może to dzisiaj właśnie dojdzie do zwycięstwa. On jeszcze nie wie, co się tam dzieje. No ale kiedy pojawia się tam, znowu jak czytamy, występuje tutaj Goliat ze swoim stałym tekstem. On miał taki widocznie program, że tak powiem, codziennie. To samo. Występował i straszył tych ludzi. I w końcu Dawid to usłyszał, jak czytamy w 23 wersecie. I teraz zobaczmy, jak ta sytuacja wygląda. Ten człowiek wychodzi, na jego widok już właściwie, ci wszyscy, jak czytamy, wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali, a Dawid zatrzymał się i słucha, co ten człowiek opowiada. I tutaj widzimy serce Dawida. To był człowiek, którego Pan Bóg przygotował, ale przygotował go w ten sposób, że dał mu pewną wrażliwość, której nie mieli tamci ludzie. Tamci ludzie, ci wojownicy Izraela, oni się po prostu bali. Bali się tego, że Goliat jest niebezpieczny, że zrobi im krzywdę. Dawid jakby na to nie patrzy. Dawida rusza to, treść tego, co mówi Goliat. Jego ruszyło to, że ten człowiek obraża nie tylko Izrael, ale też Boga, który jest Bogiem Izraela. Boga, którego, prawdę mówiąc, jak poczytamy wcześniejsze fragmenty, to nawet Izrael już słabo pamiętał. To jest też ten problem. Pamiętajmy, ta bitwa, która tu się toczy, nie toczy się w najlepszym okresie jakiejś, nazwijmy to, duchowej kondycji tego narodu. Tam jest wiele nieprawidłowości. Ci ludzie nie traktują serio Pana Boga w wielu przypadkach. Ale do uszu Dawida trafia ciekawa informacja, że król ustalił, że kto by zabił tego Goliata, to masę różnych profitów uzyska. No bo tak, będzie bardzo bogaty, no król da mu córkę za żonę, a jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. No i to ostatnie było chyba najcenniejsze w pewnym sensie w tamtych czasach, dlatego że to oznaczało, że ten dom tego człowieka zostanie jakby zwolniony z podatku. No i oczywiście Dawid próbuje ustalić, czy to prawda, o tym, co się mówi i z czym się Dawid spotyka. I to jest też takie bardzo charakterystyczne. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. Dawid zostaje wprowadzony przez Pana Boga w miejsce wydarzeń, w których ma być głównym bohaterem. I z czym się spotyka? Od razu ze zrozumieniem i podziwem ze strony wszystkich? Nie. Jego własny brat źle ocenia jego intencje. To jest bardzo typowe. Może się tak zdarzyć i dzisiaj. Często takie mamy wyobrażenie, że kiedy Pan Bóg stawia nas na jakimś miejscu, kiedy kieruje nas do jakiejś pracy, no to my teraz, jako ci powołani przez Pana Boga, powinniśmy zbierać same po prostu pochwały i wszyscy powinni zachwycać się tym, jak to wspaniale, że Pan Bóg nas tutaj postawił. Nie. Dawid ma od razu pod górkę. Jego własny brat twierdzi, że po pierwsze, przyszedł tutaj tylko po to, żeby się przyglądać bitwie. Jakby było czemu się przyglądać, jak tam żadnej bitwy nie było. Stał sobie Goliat i wszystkich straszył. I jeszcze, zwróćmy uwagę, że taki pogardliwy sposób odnosi się do tego, co Dawid robi w tym momencie. I mówi, komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? My tu robimy ważną robotę, tu jest bitwa, rozumiesz, się szykuje, a ty sobie tam paś te owieczki. I często ludzie też tak nieraz myślą, my tak nieraz myślimy, to grzech tak myśleć, że no tak, no tam różne są, prawda, służby, no ale co tam ten człowiek, on tam robi takiego ważnego? Albo sami o sobie tak czasami myślimy, no co ja mogę w tym zborze tutaj robić? No ja no mogę przecież tam krzesła najwyżej poustawiać po tej kawie. No i bardzo dobrze. I to jest element Bożego dzieła. Tak samo ważny jak każdy inny. Bo nigdy nie wiesz, do czego cię Pan Bóg powoła później. I nie można się było śmiać z Dawida, że on tam pasie te owce. Dlaczego? Bo potem dowiadujemy się, kiedy w rozmowie z królem Dawid opowiadał o swoich doświadczeniach, że to on właśnie tam, jako ten pastuszek, nabywał pewnych umiejętności, które będą kluczowe potem dla niego przy pokonaniu Goliata. No i w końcu Dawid mówi tak, że on tutaj jest, że tak powiem, zainteresowany działaniem. Te słowa docierają do króla, do Saula, i Saul go wzywa. I Dawid mówi do Saula coś takiego: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Teraz sobie wyobraźmy, cały czas spróbujmy sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Król Saul, władca narodu, przewodnik narodu, człowiek, który powinien podnosić na duchu wszystkich swoich poddanych, jest załamany. On nie widzi wyjścia z sytuacji. Jak wiemy, upadł na duchu. Całe to jego dowództwo też. I pojawia się taki pastuszek, który mówi, żeby nie upadało serce z powodu tamtego człowieka w nikim w Izraelu, bo on będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Ja myślę, że to, że Saul w ogóle zgodził się na to, świadczy o tym, w jakiej kondycji psychicznej był ten człowiek już wtedy. On już po prostu właściwie miał dość. Jest taki moment w życiu człowieka, kiedy dochodzimy do tego, że jesteśmy w stanie zgodzić się już na wszystko. To było w sumie samobójstwo, ktoś by powiedział dzisiaj. Wysłać Dawida do walki z tym potworem wielkim takim. Ale Saul mówi, taki zdrowy rozsądek się w nim budzi, wydawałoby się, mówi: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. I to jest znowu coś takiego. Stoimy przed problemem. Saul stoi przed problemem nie do rozwiązania. I jemu się wydaje, tak jak dzisiaj nam się czasem wydaje, że rozwiązanie tego problemu musi być zgodne z pewnym scenariuszem, który mamy w głowie. Bądź z jednym z tych scenariuszy. A Pan Bóg może mieć zupełnie inny scenariusz. Niemożliwy do zrobienia. Właściwie. I on tak próbuje wytłumaczyć Dawidowi: ty nie możesz iść walczyć z tym Filistyńczykiem. Doceniam jakby to twoje poświęcenie, ale ty nie możesz tego zrobić, bo ty się w ogóle nie znasz na tym. Ty nie jesteś wojownikiem. Jesteś młody jeszcze bardzo. Ten człowiek to jest w ogóle to jest reprezentacja tamtych. On jest najlepiej uzbrojony, on tam w każdej bitwie pewnie bierze udział. Nie masz z nim żadnych szans. Powiedzmy sobie otwarcie. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. Co mówi Dawid? W tej jego takiej szybkiej wypowiedzi, bo tak sobie wyobrażam, że on to pewnie tak dosyć szybko opowiedział, widać parę takich uderzających elementów. Po pierwsze, on pokazuje, że Pan Bóg przystosował go do walki z tym Filistyńczykiem, bo on nie jest takim ułomkiem. Z tego, co Dawid tu opisuje, jakbyśmy się tak zastanowili nad tym głębiej, to on był bardzo odważnym człowiekiem. Gdybyśmy pilnowali jakiegoś stada zwierząt i podszedłby wilk, albo lew, albo niedźwiedź, złapałby to zwierzątko, to nie wiem, czy mielibyśmy na tyle odwagi, żeby rzucić się do tego lwa i wyrwać tego zwierzaka z paszczy, tego lwa. Mało tego, jeżeli ten lew by się, a pewnie walczyłby o ten kąsek, który zdobył, rzucił na nas, no to tutaj Dawid łapał tego lwa i tam tłukł, aż go zatłukł. No więc nie dość, że on miał siłę, która na to pozwalała, musiał być zwinny, to jeszcze przede wszystkim tak naprawdę w tych jego wypowiedziach widać taką odwagę i poświęcenie. Widać to jeszcze coś takiego bardzo, też wydaje mi się, takiego charakterystycznego, jest taka też wiele mówiąca ilustracja, ponieważ pasterz i owce to jest przecież często funkcjonujący w Piśmie Świętym obrazek pewnego poświęcenia, ilustracja pewnego poświęcenia, którą sam Pan Jezus Chrystus pokazuje, że właśnie Dawid był kimś, dla kogo te owce, tych kilka owiec, jak to jego brat podsumował, to był ktoś, to było coś ważnego, ktoś ważny. On był w stanie o te owce walczyć, więc to jest taki człowiek też bardzo odpowiedzialny. To nie jest tylko jakiś, powiedzmy, ktoś, kto tam jest zwinny, sprytny i sprawny, ale jest to też ktoś taki bardzo odpowiedzialny, oddany sprawie, której służy. I co on mówi takiego? I ten Filistyńczyk będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. Dawida dotknęło to, co Goliat robił. On się go na pewno po ludzku musiał trochę bać. Musiał go traktować jako jakieś takie niebezpieczne wyzwanie. Ale on nie mógł znieść tego, że Goliat obraża naród wybrany przez Boga. No bo to tak trochę wyglądało, jak starcie dwóch jakichś bogów, no, boga Goliata, który go tam wspierał. No wtedy Filistyńczycy nie mieli tak dziwnie z tą religią, ale generalnie w tym okresie czcili boga Dagona. Zresztą jest w Biblii o tym mowa, tam wtedy, kiedy skrzynia przymierza trafiła do świątyni, to ten posąg się potem przewrócił, połamał cały, też było takie bardzo istotne. Ale właśnie tutaj widać, że Goliat no, robi coś więcej niż tylko zagraża w militarny sposób. On lży Pana Boga i jego lud. I jak to usłyszał Saul, no to odezwała się w nim taka nadzieja, bo on zobaczył, że Dawid widzi więcej niż on sam. Że Dawid dostrzega to, że poradzi sobie z tym człowiekiem, nie tylko dlatego, że umie pewne rzeczy robić, ale dlatego, że Pan Bóg wyda tego Filistyńczyka w ręce Dawida, ponieważ to jest człowiek, który kpi sobie z Pana Boga, a Pan Bóg na to nie pozwoli. Ale co robi Saul? I tu znowu, to po raz kolejny tak, to jest taka świetna ilustracja, po raz kolejny to widać, że on cały czas nastawiony jest na jakąś swoją koncepcję. On już się godzi z tym, że Dawid będzie teraz kimś, kto będzie walczył w imieniu Izraela. No i cały czas stosuje takie swoje rozwiązania. Przyodział wtedy Saul Dawida w swój rynsztunek. Włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. Wyobraźmy sobie tego młodego chłopaka i król myśli sobie tak, aha, no to trzeba by go jakoś wyposażyć. No dobrze, no to masz mój hełm, nie? Ten hełm tam gdzieś się suwa, tak sobie to zawsze wyobrażałem. Ten pancerz, no to tam stoi z tym pancerzem, tam trzymać się na nogach nie może, bo to waży. Tutaj jakiś miecz. Ale zwróćmy jeszcze na coś uwagę. To jest takie samo uzbrojenie, jakie ma Goliat, tylko w zmniejszeniu. Saul myśli sobie, trzeba wroga pokonać i jego własną bronią. Tak samo jak on. I to jest czasami taka koncepcja, która nas gubi. My sobie nieraz myślimy, to trzeba tak samo odpowiedzieć. A Pan Bóg mówi, nie, ty masz po Bożemu działać. Ty nie myśl sobie, że to będzie skutecznie, bo ten człowiek tak robi, bo wszyscy tak robią i to jest powszechna metoda, powszechne uzbrojenie, wszyscy musimy robić tak samo. Nie, jesteśmy Bożym ludem, mamy robić po Bożemu. I Pan Bóg Dawida, Pan Bóg nie przewidywał ubierania Dawida w hełm, pancerz, dał mu co innego. I to było to inne rozwiązanie, nie to, o którym myślał Saul. No i wtedy Dawid się skarży, że on nie może tak chodzić, bo w ogóle nie nawyk do tego, on się nie nauczył tak chodzić. Kiedyś czytałem o tym, że ci wojownicy uzbrojeni tak potężnie w takie ciężkie sprzęty, oni musieli, no, że tak powiem, szkolić się w chodzeniu w tym w ogóle, bo to było trudne bardzo, nawet bardzo silny człowiek nie był w stanie tak sobie w tym funkcjonować. A jeszcze w dodatku on nie miał stać, tylko miał walczyć. I co wtedy Dawid robi? Zdejmuje to z siebie. I to jest też takie bardzo symboliczne. On to z siebie zdejmuje, on nie będzie stosował takich metod, takiej obrony, takich argumentów, jakie ma Goliat. On nie będzie próbował być jak Goliat, żeby go zniszczyć, bo to nic nie da. To nie jest ta droga, którą Pan Bóg mu przeznaczył. A co mu Pan Bóg przeznaczył? Za uzbrojenie? To, czym posługiwał się do tej pory. To, gdzie go Pan Bóg postawił, to, co dał mu już wcześniej. I co on zrobił? Wziął kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni, i włożył sobie do torby i wziął procę. Ta proca zawsze, jak byłem mały, ta proca mnie fascynowała, jak to wyglądało. Ja pamiętam, że kiedyś, właśnie nie wiem, teraz jakoś tego nie widuję, znaczy bardzo dobrze, że tego nie ma, ale dzieci, jako chłopaki mieliśmy takie proce, no to wiadomo, taki kij rozgałęziony i tam guma od majtek, że tak powiem, i się strzelało. To nie tak wyglądało. Wiemy wtedy, że ta proca to był taki kawałek skóry najczęściej albo jakiegoś takiego materiału. Kamień był w to zawinięty, kręciło się tym nad głową i jak się puściło jeden kawałek, no to ten kamień wylatywał z bardzo dużą siłą. Tak naprawdę, zdaniem niektórych takich współczesnych badaczy tamtych czasów, to tak naprawdę to była mądrość Boża, wielka mądrość Boża, że wyposażył Dawida w coś takiego, bo nam się wydaje, że on tak szedł z kijem jak na psa, jak to mówi Goliat, ale on tak naprawdę miał śmiercionośną broń w ręku. To było tylko pytanie, kto uderzy pierwszy. Jeżeli zdążyłby rzucić dzidą Goliat, to by Dawida tam wbił do ziemi tą dzidą. Ale jeżeli dostał w czoło tym kamieniem, to już było po nim. Dlatego, że ten człowiek, to też takie ciekawe, jak o tym pomyślałem, on był bardzo dobrze uzbrojony, miał hełm. Ten hełm miał takie otoczenie tutaj na taką przyłbicę jakby najprawdopodobniej, bo tak wtedy te hełmy wyglądały, ale on musiał to podnieść, żeby tam ubliżać, że tak powiem, Panu Bogu i tym ludziom. Więc jak on to podniósł, no to odsłonił taki fragment nad swoim czołem, który był właśnie tym czułym elementem. Można powiedzieć, że zgubiło go w sensie dosłownym to, że obrażał Pana Boga, bo on musiał to podnieść, żeby tam go było słychać. I to był jego błąd, można powiedzieć, kolejny. I kiedy on stanął przed Dawidem, Dawid wychodzi do niego. I oni się tak zbliżają do siebie, ale jak Filistyńczyk zobaczył Dawida, to ciekawe, jak on się poczuł. Ja myślę, że on się zdenerwował bardzo, no bo to taka obraza trochę. No jak? No wysyłają jakiegoś chłopaczka z kijem na niego? O co tu chodzi w ogóle? Czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. O, tu już się zaczyna na tle takim, powiedziałbym, religijnym ta rzecz jeszcze bardziej. I co wtedy mówi Dawid? Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. I tu po raz pierwszy pojawia się, tak publicznie można by powiedzieć, takie wyznanie. To nie chodzi o to, Goliacie, że ty jesteś uzbrojony, a ja nie. To nie chodzi o to, że ty masz miecz, że ty masz pancerz, że ty masz te wszystkie fajne rzeczy, które umiecie robić, a ja nie mam nic. Ja nie mam nic, dlatego, tak jakby mówi mu Dawid, że ja tutaj jestem w imieniu Pana Boga, którego ty obrażasz. I to Pan Bóg cię zniszczy. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Izrael przy okazji się dowie, że ma Boga, bo już zapomniał. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. I to jest właśnie ten punkt kulminacyjny, kiedy Dawid mówi: to nie uzbrojenie tu decyduje, kto tą wojnę wygra, tylko po czyjej stronie jest Pan Bóg. I tak samo jest dzisiaj, kiedy stoimy przed różnymi wyzwaniami, kiedy musimy poradzić sobie z czymś. Musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg wyposaża nas w coś, ale to są rzeczy, które Jemu się podobają. I nie zawsze te nasze rozwiązania, które obserwujemy gdzieś tam w świecie i które wydaje się, że są takie świetne, nie zawsze one są do zaakceptowania. I Pan Bóg może celowo czasem stawiać nas tak rozumowo, z naszego punktu widzenia, w sytuacji no, przegranej. No, nie jesteśmy przygotowani do czegoś, ale to jest specjalnie po to. To jest po to właśnie, żeby Pan Bóg mógł pokazać, że jest wielki i że to On za nas walczy, a nie my. Tak naprawdę za Dawida walczył Pan Bóg. Pan Bóg ujął się za swoim ludem i uznał, że koniec naśmiewania się z niego. Dawid był jego sługą, oczywiście wybranym, ale to Pan Bóg to wszystko, Pan Bóg tym wszystkim pokierował. No i wtedy, jak Filistyńczyk to usłyszał, to zdenerwował się, widać bardzo, bo ruszył, już nic nie mówił, ruszył na Dawida, a Dawid wybiegł z szyku bojowego, podszedł do niego, czyli musiał być dość mimo wszystko blisko, sięgnął do torby, wydobył kamień i wypuścił go z procy. I co ten kamień robi? Trafia bardzo precyzyjnie w czoło tego człowieka. No tutaj znowu tak, jakbyśmy chcieli troszeczkę to sobie wyobrazić, to no, czaszka człowieka jest wbrew pozorom twarda dosyć. Ta kość czołowa jest dosyć też taka odporna na uderzenia. Jeżeli ten kamień trafił w ten sposób, że on się wbił w czoło tego człowieka, no to właściwie można powiedzieć, że to już przesądziło o całej sprawie. No bo jeżeli ten płat czołowy tam został zniszczony, to ten człowiek już nie był przytomny, nie wiedział, co się z nim dzieje w ogóle. To już był koniec jego. No i on oczywiście runął, no a wtedy Dawid podszedł, no i zgodnie z obietnicą dobił go, odciął mu tę głowę i wziął ze sobą. I co się dzieje? I nagle okazuje się, znowu taki element ciekawy, że wtedy powstali wojownicy izraelscy i judcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za Filistyńczykami. Aż do Doliny Gad i do bram Ekronu, tak iż trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Szaaraim aż do Gad i Ekronu. Nagle sobie Izrael przypomniał, że też umie walczyć. No i to jest takie właśnie piękne pokazanie, że Pan Bóg tak czasem daje nam taką taką właśnie zachętę, że no zobaczcie, no umiecie walczyć, no co, no jeden ruszył i teraz już reszta może. I w ten sposób Dawid w taki nieświadomy, można powiedzieć, dla niego sposób pociągnął ten lud za sobą i oni ruszyli i zwyciężyli Filistyńczyków. No i potem powrócili do swojej ziemi, splądrowali obóz, a Dawid wziął głowę tego Filistyńczyka i zaniósł do Jeruzalemu, no a zbroję tam schował u siebie w namiocie. I jeszcze wtedy, kiedy Dawid zaczął, no zbliżał się już do Filistyńczyka, chciał z tym Goliatem walczyć, to wtedy Saul tak sobie, tego widać, to jakoś tak nie pamiętał za dobrze chyba. W każdym razie starał się dowiedzieć, kto to taki jest właściwie i co to za człowiek. No i wtedy dowiedział się właśnie, że to jest syn Isajego Betlejemczyka, no a później wiemy, że Dawid już tak trafił na stałe, można powiedzieć, w otoczenie Saula, zaprzyjaźnił się bardzo z jego synem. No i potem też nie było łatwo, bo jak czytamy Biblię, to widzimy, że cały czas Pan Bóg no, wychowywał swój naród. Ale ta historia pokazuje nam właśnie, kończąc już, to, że plany Boże są nieodgadnione. I mamy taką wadę jako ludzie, wszyscy, że wydaje nam się, że dobrze jest zaprząc zdrowy rozsądek do rozwiązywania różnych spraw, doświadczenie. No i pewnie tak, no bo żyjąc w tym świecie widzimy, że pewne rzeczy się udają, jeżeli robi się je w taki, a nie inny sposób. Ale żebyśmy nie wpadli w pychę, Pan Bóg w naszym życiu często stawia takie sytuacje, w których na zdrowy rozsądek i opierając się na doświadczeniu, to się nie da zrobić nic. I dobrze, że takie coś się dzieje, bo wtedy dopiero jako ludzie zaczynamy dostrzegać, kim jest Pan Bóg i co to naprawdę oznacza, że Pan Bóg jest wszechmogący. I my czasami, tak, kolejna nasza wada, mamy taką tendencję do zamierzania Panu Bogu pewnych granic. Nam się wydaje, no tak, mamy jakieś problemy, myślimy, no tak, jakby Pan Bóg zrobił tak, albo tak, to któreś z tych wyjść byłoby dobre na przykład. A najlepiej to, żeby w ogóle zrobił tak. I się modlimy o to, Panie Boże, zrób tak. A Pan Bóg myśli sobie, no chciałbym Cię, moje kochane dziecko, wysłuchać, bo modlisz się z wiarą, tylko że ja mam zupełnie inny pomysł, 50 razy lepszy, tylko że on Ci do głowy w ogóle nie przyszedł. Bo Ty nie wiesz, że ja tak mogę zrobić. I Pan Bóg robi po swojemu, a my myślimy, no nie wysłuchał nas Pan Bóg. No, a tak mało brakowało, nie? Co go to kosztowało? I jesteśmy jak to rodzeństwo Łazarza do Pana Jezusa. No, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. No, no tak przyszedłeś za późno. No. A Pan Jezus mógł powiedzieć, no ale co to za różnica, kiedy ja przyszedłem? No, wskrzeszę zmarłych, z martwych. On będzie żył. A to tego rozwiązania nie braliśmy pod uwagę. Że możesz wskrzesić go. No, mogę. Wielu rzeczy nie braliście pod uwagę. I to jest ta historia, która nam pokazuje, że nie wiemy nigdy, kogo, kiedy z nas Pan Bóg użyje do różnych rzeczy. I dlatego musimy w takiej pokorze, autentycznej pokorze funkcjonować, żyć z taką świadomością, że Pan Bóg wszystkim kieruje. I nie jest tak, jak nieraz ludziom się wydaje, jak to mówią, światem rządzi pieniądz, czy światem rządzi coś. Światem rządzi Pan Bóg. I tak jak w tym prostym, wydawałoby się tej prostej, krótkiej, nawet dosyć historii, pokazuje, to nie uzbrojenie decyduje o tym, kto wygra wojnę. Tylko to, po której stronie stanie Pan Bóg. I obyśmy zawsze żyli w taki sposób, żebyśmy pamiętali o tym, że musimy stać po tej stronie, po której stanie Pan Bóg. W każdej rzeczy, którą sobie zamierzymy. Amen.